Cześć Ela!
Cześć Paja! W dzisiejszym odcinku testujemy dla Was czytnik.
Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tak jak powiedziała Ela w zajawce, ten odcinek będzie recenzją nie tylko książek, i to wielu, bo aż 5, o ile dobrze się doliczyłam. Więc będziemy mieć dla Was nie tylko recenzję książek, ale także czytnika, na którym te książki przeczytałyśmy. Jakiś czas temu odezwała się do nas firma Inkbooks z propozycją przetestowania właśnie czytnika książek. No i pomyślałyśmy sobie, że ponieważ nie mamy takiego czytnika i nigdy nie sprawdziłyśmy takiej formy czytania, no to czemu nie? I przysłali nam swoje urządzenie Inkbook Calypso Plus i tak przez już ponad 2 miesiące testujemy czytnik i myślę, że będziemy testować, czyli po prostu używać go dalej, bo naprawdę wiele ciekawych tytułów znalazłyśmy na Legimi. Firma Inkbook również przysłała nam 60-dniowy darmowy dostęp do całej biblioteki Legimi i wybierałyśmy tam naprawdę ciekawe tytuły, a niektórymi z nich podzielimy się z Wami w tym odcinku.
To było bardzo ciekawe, zastanawiałyśmy się, jak będzie nam się korzystać z tego urządzenia, no bo jak pewnie wiecie, my siedzimy i otaczamy się zawsze stosami książek i górami książek, ale bardzo się cieszę, że spróbowałyśmy, bo to jest jednak coś zupełnie innego i myślę, że znalazłyśmy też tutaj wiele zalet, których jednak taka zwykła papierowa książka nie ma. Dla mnie ważną cechą jest możliwość personalizacji, przede wszystkim ustawienia wielkości czcionki.
O rety, tak.
Bo my już...
No.
Mamy pewne problemy ze wzrokiem. Więc zdarzają się takie sytuacje, że kiedy mamy książkę papierową, to myślimy sobie, że naprawdę trzeba poczekać, aż będzie dobre oświetlenie, żeby ją czytać. Albo tylko jak mamy niezmęczone oczy, to da się po nią sięgnąć, bo czcionka jest po prostu niemożliwie mała. No a tutaj ten problem znika, bo można sobie tę wielkość czcionki dopasować do swoich preferencji, do pory dnia, do oświetlenia, do wszystkiego. Więc to dla mnie była ogromna zaleta i ogromna ulga, że mogłam sobie takimi wielkimi literami, czasem jak dla dzieci, czytać spokojnie i komfortowo.
Tak, dokładnie. Dla mnie to też był duży komfort, bo akurat jak dostałyśmy ten czytnik, to ja czekałam na nowe okulary i już tak wiedziałam, że źle widzę, a tutaj wszystko właśnie mogłam sobie rozjaśnić ekran, większą czcionkę zrobić, więc to było naprawdę fajne. I też co podobało mi się, nie mam tego często, ale czasami mam takie poczucie natychmiastowości, że ja się o czymś dowiem i teraz chcę to mieć. I na przykład tak było w przypadku Elena Wiek, Claudy Piniero. W międzyczasie, kiedy testowałyśmy ten czytnik, miały miejsce nominacje do Bookera, międzynarodowego Bookera. No i gdy pojawiła się ta piątka nominowanych, to ja tak, o dobra, mogę przeczytać coś z tych nominowanych i od razu mogłam sobie znaleźć, czy coś jest dostępne i przetestować, no ale do Claudy Piniero przejdziemy za chwilę. Więc ta taka natychmiastowość, którą zyskałam, też mi się bardzo spodobała.
No i jeszcze fajne jest takie poczucie bezpieczeństwa, tak mi się wydaje, które chyba będzie cenne dla wszystkich książkowych, książkowo zakręconych ludzi, takich jak my. Kiedy wyjeżdżałyśmy, bo brałyśmy ten czytnik ze sobą na różne wycieczki i w różne podróże, no i kiedy się wyjeżdża, zwłaszcza jeśli trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy to wszystko ze sobą nosić albo ciągnąć ze sobą w walizkę, ich w pociągach i tak dalej, no to jest zawsze ten dylemat, ile książek zabrać ze sobą. No a tutaj, kiedy była możliwość włożenia do walizki czy do torebki jeszcze tylko tego małego, leciutkiego czytnika, na którym jest nieskończoność książek, to naprawdę dawała mi takie poczucie spokoju, że dobra, no to jak przeczytam jeszcze ewentualnie wszystkie książki, które biorę ze sobą, to mam jeszcze te na czytniku. Zawsze mogę właśnie, tak jak Paja powiedziała, po coś natychmiastowo sięgnąć, czego nagle zapragnę, więc to była naprawdę świetna rzecz.
No więc tak wyglądały te nasze przygody z czytnikiem. Mogłyśmy sobie wszystko dokładnie w nim przetestować przez te 2 miesiące. No i oczywiście przede wszystkim sporo przeczytać, tak jak już powiedziałam. Już korzystałyśmy z tego bardzo obficie i w tym odcinku mamy dla Was recenzję aż 5 książek, które w ciągu na razie tych 2,5 miesiąca korzystania z czytnika przeczytałyśmy. Było ich też trochę więcej, ale postanowiłyśmy wybrać te 5. No i ja pierwszą książką, którą sobie wybrałam na lekturę na czytniku, Była to książka ukraińskiej pisarki Kateryny Babkiny Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek, w tłumaczeniu Bohdana Zadury, oczywiście, wydane przez Warsztaty Kultury w Lublinie. I to, mimo że jest to bardzo cienka książka, wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, 100-120 stron, jakoś tak, to dla mnie absolutnie nie jest to lektura na chwilę. Jest to bardzo wymagający tekst, nie tylko ze względu na formę, w jakiej jest napisany, do czego zaraz przejdę, ale też porusza ogrom bardzo trudnych i ważnych tematów. To są z pozoru niepowiązane ze sobą opowiadania, a przynajmniej bardzo trudno jest dostrzec te związki pomiędzy poszczególnymi postaciami, które się pojawiają, ale zaraz w pierwszym opowiadaniu spotykamy 5 rodzin, których losy łączą się w najmłodszym pokoleniu, który idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej w rok po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. I te 5 dzieci, gdzieś tam się, ich rodziny, ich losy, gdzieś tam się przemykają przez te kolejne opowiadania. I gdy tak czytałam tę książkę, bardzo, bardzo żałowałam. Myślę, że przeczytam ją jeszcze raz. Mam ją na czytniku, więc spokojnie. Bardzo żałowałam, że nie zrobiłam sobie drzewa genealogicznego. Bo tam trzeba, ta książka wymaga wielkiego skupienia i wielkiej uważności, żeby zobaczyć, żeby przypadkiem czegoś nie ominąć, żeby czegoś nie przegapić, jakiegoś bardzo ważnego szczegółu. I to jest książka, która wymaga ogromnego skupienia, ale też bardzo dużo daje. Tak, Kateryna Babkina oferuje, no ma taką ambicję, by powiedzieć wszystko i moim zdaniem jej się to udaje. W tych różnych opowiadaniach pojawiają się naprawdę przeróżne postaci. Mamy historię wojny, mamy Żydów w Ukrainie, mamy młodego geja, który odkrywa swoją tożsamość i co z tego wynika i jak wpływa to na jego życie. Więc te przeróżne postrzeganie, te różne detale, które się pojawiają, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I było tam też coś, co lubię, czyli wprowadzanie różnych pojęć i poszczególnych postaci i ich historii poprzez przedmioty. Mhm. Więc to jest coś, taki detal, który bardzo lubię i wprowadzanie poprzez przedmiot nieożywiony, bardzo żywej, bardzo emocjonującej, bardzo bolesnej i bardzo smutnej, bo to jednak są bardzo smutne opowiadania historii. Więc no te 100 stron naprawdę bardzo, to była bardzo przejmująca lektura, przepięknie przetłumaczona i napisana. I to jest naprawdę książka, do której będę chciała wrócić, bo wróciłam do Markeza 100 lat samotności, żeby jeszcze raz to przeczytać i zrobić sobie drzewo genealogiczne, więc teraz do tej książki też bym tak wróciła w ten sposób, z jakimiś takimi notatkami bardziej uważnie właśnie pod tym względem takich rozrysowania sobie losów bohaterów.
To brzmi jak wielkie wyzwanie, to o czym mówisz, to znaczy, żeby zmieścić tyle tych tematów, o których wspominasz w tak niewielkiej objętościowo książce i żeby jeszcze czytelnicy i czytelniczki mieli wrażenie, że faktycznie wszystko zostało powiedziane, tak jak mówisz, wszystko. I to się naprawdę udaje na tylu stronach? Da się powiedzieć
tak,
wszystko?
Znaczy, ja miałam wrażenie, że to jest taki naprawdę bardzo dobrze zamknięty mikroświat, który jest, oczywiście mamy te osobiste historie, ale to też jest większa historia Ukrainy i poszczególnych jakiejś jej tragedii, niuansów historycznych. To była naprawdę bardzo przejmująca i pięknie opowiedziana historia poszczególnych ludzi, których losy mogą nam powiedzieć coś więcej o problemach, z którymi ta niepodległa Ukraina, którą poznajemy zaraz w tym pierwszym rozdziale wraz z tymi małymi dziećmi się boryka i które niosą one na swoich małych, bardzo jeszcze nieświadomych barkach, więc to naprawdę była bardzo przyjmująca lektura ta książka, bardzo ją Wam polecam.
To brzmi naprawdę dobrze.
W ogóle super tytuł, nie? Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. W ogóle mamy piękny. Kilka ekstra tytułów w tym odcinku. Ty masz zaraz kolejny.
Myślę, że tytuły tutaj naprawdę są czymś niesamowitym w tym dzisiejszym odcinku. No dobra, to teraz przechodzimy do mojego tytułu. Ja mam tremę, już Wam powiem.
Tak, naprawdę, ja to wiem. Słuchajcie, Ela ma tremę, ale pięknie Wam o tym opowie.
Ja przeczytałam na czytniku pierwszą książkę, którą na nim przeczytałam. To są, słuchajcie, Afrykańskie korzenie UFO Antonego Josepha w przekładzie Teresy Tyszowieckiej-Blaski. O tym przekładzie zaraz, myślę, będę Wam rozleglej opowiadać. Sięgnęłam po tę książkę, bo już od dawna gdzieś nam się przewijała. O ile dobrze pamiętam, w jakimś czasopiśmie książkowym znalazłyśmy pierwszą wzmiankę na jej temat, właśnie w kontekście tłumaczenia i tego, co tutaj w tym tłumaczeniu się podziało, co się musiało wydarzyć, żeby ta książka mogła zaistnieć. No i mówię, że mam tremę, bo nie do końca wiem, jak w ogóle wam o tej książce opowiedzieć. To jest naprawdę coś niezwykłego, coś, co jest niepodobne do czegokolwiek, co w życiu czytałam, więc no, trudno się tutaj odwoływać do jakichś porównań, do czegoś znajomego, więc myślę, że pierwszą taką ogromną zaletą tej książki jest właśnie ta niezwykłość i to, że naprawdę ta lektura to jest doświadczenie, które jest nieporównywalne z niczym innym. Anthony Joseph to jest trynidadzko-brytyjski pisarz, ale także poeta, także muzyk i to połączenie sztuk bardzo jest widoczne w jego powieści, więc tam mamy nie tylko poetycką prozę, ale też wręcz fragmenty poezji. Mamy tam muzykę, myślę, że nie da się inaczej tego powiedzieć, w tej książce po prostu jest muzyka i to nie tylko w taki sposób, że ona odgrywa bardzo ważną rolę w treści, ale też różnego rodzaju muzyczne rytmy, muzyczne melodie, jakieś brzmienia pojawiają się właśnie w samych zdaniach i w tym, jak ten tekst jest zbudowany, jak on właśnie płynie, faluje. Za chwilę wam przeczytam jakiś fragment,
Ach, co to było, żeby wybrać ten fragment?
Prawda? To było bardzo, bardzo trudne, żeby wybrać ten fragment, więc żeby dać wam jakieś pojęcie, jak ten tekst wygląda i też właśnie jakie zadanie stanęło przed tłumaczką. Bo naprawdę Teresa Tyszowiecka-Blask, myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć, że ona jest autorką polskiego tekstu. Tak jak się często mówi, że tłumacz czy tłumaczka to są współautorzy. Myślę, że tutaj nawet powiedziałabym, że ona jest autorką, bo po tak ogromnej inwencji musiało to tłumaczenie wymagać i właściwie stworzenie w pewien sposób nowego języka, żeby ta książka mogła powstać i zaistnieć.
Wybrzmieć.
Dokładnie.
Po polsku,
dokładnie,
tak.
Dokładnie. No i od czego by tutaj jeszcze zacząć? Myślę, że ważnymi elementami są tutaj wstęp i przedmowa, które się pojawiają. To jest coś, co bardzo mi pomogło w zrozumieniu tej książki, w jakimś takim zagłębieniu się w kulturę, która jednak nie jest mi do końca znana i myślę, że ta przedmowa Bartosza Wójcika i wstęp profesory Lori Shayer to są bardzo cenne rzeczy i one polecam od nich zacząć, żeby...
Nie
przeskakujcie wstępów ani przedmów.
Nie mam siły wam zabronić, ale nie róbcie tego.
No właśnie, to są bardzo ważne elementy i w tym przypadku naprawdę bardzo pomocne. No i może jeszcze tylko w paru słowach, czego w ogóle możecie się spodziewać, jeśli chodzi o treść, poza tym, że wszystkiego, to mamy w tej książce trzy takie, powiedzmy, wątki czasowe, czy płaszczyzny czasowe, trzy główne elementy, które się przeplatają. Jeden to jest wątek, który dzieje się w przyszłości na odległej planecie, gdzie do przeżycia trzeba być jak najbardziej czarnym, więc są tam między innymi przemytnicy sztucznej melaniny i jest taki klimat właśnie trochę karaibskiej tawerny, czegoś takiego, trochę westernowy, coś w tym rodzaju, więc ta atmosfera jest taka bardzo awanturnicza. Później mamy powrót na dryfującą wyspę, taki drugi wątek, a więc moim zdaniem bardziej nostalgiczne fragmenty związane właśnie z imigracją i tym, jak to jest mieszkać gdzieś indziej, wracać w rodzinne strony i odnajdywać się w tej przeszłości, w teraźniejszości. No i mamy jeszcze genetyczne wspomnienia, czyli fragmenty związane takie trochę z jakimś budowaniem mitów, stworzeniem wspólnej jakiejś takiej przeszłości, wspólnych odniesień, czegoś, co tworzy nas jako społeczeństwo, jako lud, jako wspólnotę. No więc jak widzicie, to jest bardzo szeroko zakrojony projekt, też króciutki, jeśli chodzi o ilość stron. No i bardzo Was zachęcam, żeby spróbować tego niezwykłego doświadczenia i może na koniec przeczytam, co?
Tak.
Myślisz?
Tak, nie, no bo tak długo się decydowałeś, że trzeba przeczytać.
Dobra, uwaga, to czytam. To jest mniej więcej fragment z początku, właśnie z tej planety, o której Wam wspominałam. Nagi wyspiarski funk polirytmicznie trykał się na styk, mlaskając i pląsając jak masaje. Hop, hop, dłop, bibop i łup, cup. Subakwantowa ścieżka basu tłoczy riddim, więc cny plebejski funk zwija się jak szlauch na dnie studni. Dudni rewerb w sercu tanc budy. Czerń z werwą bryka w podskokach.
Rewelacja!
Ukłony w stronę tłumaczki, naprawdę. I no bardzo się cieszę, że udało mi się przeczytać tę książkę i że udało mi się chyba nawet trochę o niej opowiedzieć, bo tak jak mówię, tutaj trema mnie zżerała, ale mam nadzieję, że trochę przedstawiłam Wam jej wyjątkowość.
Ja myślę, że świetnie Ci się udało. Ja trochę teraz zejdziemy na ziemię, a konkretnie udamy się do Argentyny. Już powiedziałam Wam o nominacji do Bookera. Książka Claudii Pinheiro, Elena wie, nominowana była do międzynarodowego Bookera. No, nagrody nie otrzymała, ale i tak cieszy się z tej lektury. No i gdy tylko właśnie ogłoszono tę nominację, to ja pomyślałam, chcę coś przeczytać z tych książek, bo wszystkie mi się bardzo podobają. I zobaczyłam sobie od razu, czy coś z tych książek dostępnego jest na aplikacji Scribd. Co w ogóle fakt, że właśnie, że mamy czytnik i teraz wreszcie mogę po ludzku korzystać z aplikacji Scribd, to jest coś, co mnie niesamowicie ucieszyło, bo mamy tam ten abonament, ale właśnie ciężko mi się było zabrać do czytania na komputerze, bo czytanie na komputerze po całym dniu pracy przy komputerze nie jest najfajniejszą rzeczą, a teraz rzeczywiście możemy sobie z tego korzystać i to mnie bardzo cieszy, więc tę książkę czytałam po angielsku. Tłumaczeniu Frances Rill, ale ona dostępna jest też po polsku. Oczywiście w tłumaczeniu kogo? Tomasza Pindela, wiadomo. Jest dostępna też po polsku, więc możemy już przeczytać sobie właśnie tę książkę. No ale ja chciałam sobie sprawdzić, jak Scribd działa na czytniku i działa. I hurra, jest wreszcie. Bardzo mnie to ucieszyło. No a książka Claudii Pinheiro, już Wam kiedyś opowiadałam o tej pisarce. Jest to pisarka argentyńska i w naszym podcaście pojawiła się jej książka Katedry. I Katedry zrobiły na mnie ogromne wrażenie i bardzo się cieszę, że wróciłam sobie do twórczości tej pisarki, bo tutaj znowu, tak jak w przypadku Katedr, tak w książce Elena wie, mamy martwą osobę. Jest martwe ciało, coś się wydarzyło i teraz tylko z pozoru mamy tutaj coś na kształt zagadki kryminalnej, bo u Claudii Pinheiro tak naprawdę wcale nie chodzi konkretnie o jakieś odkrycie i zdemaskowanie, kto to zrobił, tylko jaki mechanizm społeczny za tym stoi i co tak naprawdę się wydarzyło. W ogóle bardzo podoba mi się ta przewrotność. Elena wie, Elena to jest główna bohaterka, matka martwej Rity i no, Elena tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło. Główna bohaterka jest starszą kobietą, choruje na Parkinsona i ta choroba jest, powiedziałabym, trzecią bohaterką tej książki. Mhm. Więc mamy Ritę, córkę, która nie żyje i Elena nie wie, dlaczego tak się stało, kto za tym stoi, co za to odpowiada. Mamy główną bohaterkę Elenę i mamy jej chorobę, czyli Parkinsona. No i ta książka oczywiście idziemy jednocześnie do przodu, bardzo powoli, bo tutaj to jest monolog głównej bohaterki, czyli właśnie Eleny. To, jak ona walczy ze swoim ciałem i cała ta książka dzieje się w ciągu jednego dnia, kiedy ona udaje się w odwiedziny prosić kogoś o pomoc w sprawie swojej córki, ale też tak jak bardzo powoli idziemy razem z Eleną i jej Parkinsonem w stronę jej celu, tak też mamy retrospekcję i cofamy się, żeby dowiedzieć się, co działo się za kulisami, jak ta relacja między matką i córką w obliczu tej choroby wyglądała. I to jest bardzo trudna relacja, którą autorka nam przedstawia. Bardzo niekomfortowa, bardzo toksyczna, bardzo niejednoznaczna, z jakąś taką trochę wykrzywioną, córczaną, matczyną miłością. Więc to pytanie o to, kim jest matka i kim jest córka, jak ta relacja między nimi wygląda i osadzenie tego w szerszym kontekście, jakim jest niewydolność systemu opieki w obliczu tej choroby, która pojawia się w tej rodzinie, wypaczonych relacji, które pojawiały się wcześniej i później, to są bardzo ważne elementy, które pomagają nam w rozwiązaniu tej zagadki, co wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawym sposobem, by opowiedzieć o ważnych problemach społecznych. Nie mogę tutaj za dużo powiedzieć, bo zdradziłabym wszystko, co tak naprawdę się wydarzyło i czego Elena nie wie, a czego ostatecznie się dowiaduje. Tak więc to była bardzo przejmująca lektura znowu. Znowu bardzo krótka, ale bardzo treściwa i bardzo mi się podobała zarówno ta relacja, która była tam zarysowana, jak i to podzielenie tej narracji, te bardzo powolne kroczki, a potem krok albo nawet jeszcze więcej kroków w tył, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. No bardzo, bardzo polecam. Bardzo mi się podobała ta książka. I nie mogę się doczekać kolejnych autorstwa Claudii Pinheiro. Bardzo chcę czytać więcej. Wiem, że są te książki dostępne. No i tak sobie obiecałam, że ta Argentyna się będzie pojawiać i ona się pojawia. I to mnie strasznie cieszy.
Super, bardzo się cieszę, że miałaś te natychmiastowe
tak.
dojście do tego, co nagle chciałaś przeczytać. W sumie z moją następną książką jest podobnie, że potrzebowałam jakiejś krótkiej lektury na następny dzień, gdzie miałyśmy w planach podróż i też Ewa z księgarni Dopełniacz, o ile dobrze pamiętam, tak?
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Ewę. Poprosiłam o polecajki i Ewa przypomniała mi, że bardzo chciałam przeczytać kolejny wspaniały tytuł tutaj naszego odcinka. Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, autorstwa Isabel Szatrawskiej, która to książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Cyranka. I to jest naprawdę świetna książka. To jest sztuka teatralna, dramat, więc czytając bardzo chciałam zobaczyć to na scenie, zwłaszcza, że
na natychmiastowy hit by to chyba był.
Ja myślę, że tak. Mam nadzieję, że ktoś już pracuje nad inscenizacją i nad wprowadzeniem tego najlepiej gdzieś w pobliżu, żebyśmy mogły bez problemu dojechać i zobaczyć tę sztukę. Więc po lekturze bardzo, bardzo bym to chciała zobaczyć na scenie. No a jest to historia żywota i śmierci pana Hersza Lipkina, który, jak się okazuje, wcale nie jest z Sacramento w Kalifornii, tylko pochodzi z Łodzi. I po tym, jak przeżył Shoah, postanowił wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie chce się zaczepić w Hollywood i zacząć karierę filmową. No i poznajemy jego losy, także z perspektywy później dorosłych już córek, więc też mamy takie trochę cofanie się w czasie, żeby zobaczyć, jak ta rodzina powstawała, skąd się wzięła, co wpływało na jej losy. No i to jest bardzo ciekawie poprowadzona sztuka, bo ona jest miejscami bardzo zabawna, bardzo ironiczna,
tak,
trochę prześmiewcza.
Tak, chciałam, żebyś o tym powiedziała, bo bardzo się śmiałaś podczas lektury, to było takie fajne.
Tak, to było odświeżające, prawda? że naprawdę to było coś, co się czytało bardzo szybko, bardzo lekko, bardzo przyjemnie. No i tak jak mówię, ta ironia i ta prześmiewczość tutaj odgrywa dużą rolę. No i oczywiście pod powierzchnią tego kryją się bardzo ważne i dużo poważniejsze tematy, bo podczas gdy na powierzchni śledzimy właśnie jakieś takie absurdy kręcenia westernu, w którym Hersch dostaje swoją pierwszą rolę, oglądamy też tak naprawdę, na czym polega antysemityzm, taki trochę nieoczywisty, trochę zakamuflowany, więc mamy te kontrasty, te Stany Zjednoczone, które się jawią wielu osobom jako i jawiły się wtedy też jako kraj, wiadomo, wolności, kraj wolny od uprzedzeń, gdzie nareszcie Żydzi będą mogli żyć nienękani, tak? Gdzie wreszcie nie ma tych pogromów, nie ma wojny, nie ma Shoah. I oczywiście tutaj, jak możemy się domyśleć, następuje zderzenie z brutalną rzeczywistością i autorka pokazuje, jak różne formy może przybierać ta dyskryminacja i te uprzedzenia. No i to oczywiście jest też punkt wyjścia do takiej refleksji nad zarówno tym, co było wcześniej, jak i nad współczesnością, nad tym, jak my teraz patrzymy na te kwestie, czy to historycznie, czy obecnie. I to było bardzo, bardzo ciekawe, jak to się łączy właśnie z współczesnością, z takim trochę oskarżeniem rzuconym w stronę różnych osób, w stronę między innymi sąsiadów, tak to nazwijmy. Więc to jest sztuka, która, no tak jak mówię, śmieszy, ale też skłania do refleksji, do przemyśleń. Bardzo ciekawa rzecz, również krótka, więc my dzisiaj Wam polecamy same krótkie lektury, pełne treści, które można przeczytać w takim razie. No, Claudia Pinheiro jest chyba trochę dłuższa, prawda?
No trochę, ale
trochę
nie bardzo.
Dłuższa. W każdym razie to jest 5 dni intensywnego czytania dzisiaj i znaczy tych lektur z dzisiejszego odcinka. Jesteście do przodu o tyle treści, że po prostu w głowie się nie mieści.
Super, no i ja mam dla Was ostatnią książkę, którą wybrałam na dzisiaj. To jest książka Jezioro Bianki Belowej. Już u nas kiedyś ta pisarka się pojawiła. Recenzowałyśmy dla Was Monę, która bardzo nam się podobała, z wydawnictwa Afera. Książkę tę przełożyła Anna Radwan-Żbikowska. I to jest książka czeskiej autorki, którą czytałam w Czechach, bo byłyśmy na majówce w Czechach i zabrałyśmy ze sobą książki i czytnik i między innymi tam czytałam właśnie Jezioro. No i mimo, że Jezioro jest bardzo krótką książką, jak już Wam Ela tutaj przed chwilą mówiła, to ja no nie przeczytałam jej bardzo szybko, bo to jest, była bardzo bardzo trudna dla mnie lektura, ze względu na wiele rzeczy, o których zaraz Wam opowiem. Tytułowe Jezioro jest również takim bohaterem w tle, którego egzystencja lub też nieegzystencja, jego powolna degradacja wpływa na życie mieszkańców okolicznych miast i wiosek, które położone są właśnie nad tym jeziorem. I głównym bohaterem jest Nami, najpierw dziecko, a później dorastający chłopiec i młody mężczyzna. Więc możemy powiedzieć, że to jest taka trochę książka o dorastaniu, o jakimś utraconym, nieszczęśliwym dzieciństwie. No ale przede wszystkim mamy Namiego i mamy to jezioro, które w wyniku eksploatacji, nadmiernej eksploatacji, katastrof ekologicznych niszczeje. Więc mamy tą degradację środowiska i degradację ludzkiej duszy, równolegle idące zdarzenia. Więc ta rzeczywistość, która jest przedstawiona w tej książce, jest naprawdę trudna i brzydka i smutna i straszna. To jest świat, gdzie no nie ma miejsca na sentymenty i autorka świetnie to oddaje w języku, którego używa. To jest bardzo, no, krótkie zdania, oszczędność, jeśli chodzi o środki wyrazu. To jest naprawdę taka surowa i czasem nawet toksyczna książka. Dzieje się tam bardzo wiele złych rzeczy. Mamy między innymi przemoc seksualną i przemoc wobec zwierząt, co jest w ogóle straszne. I mówię o tym dlatego, że wiem, że są wśród naszych słuchaczy i słuchaczek osoby wrażliwe, więc jeżeli Was takie rzeczy dotykają, no to dla mnie to było naprawdę trudne i musiałam odłożyć książkę na jakiś czas. Ale chcę też powiedzieć, że Bianka Belowa nie wrzuca tych rzeczy tylko dlatego, żeby zrobić jakiś shock value i dla samego jakiegoś epatowania przemocą, tylko to jest taka przemoc, która jest bardzo mocno osadzona w tym świecie i która wiele nam o tym świecie i o tym dorastaniu tego Namiego mówi. Więc no, to wszystko służy jakiemuś celowi, chociaż oczywiście jest straszne. Więc bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie ta książka. Ona niby jest jakąś dystopią, niby wzorowana na jakichś rzeczywistych wydarzeniach i rzeczywistych miejscach. Mamy, można by powiedzieć, postsowiecki świat, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tak jak w przypadku Mony, że to jest taki trochę świat zamknięty i dziejący się wszędzie i zawsze i w każdym momencie historii, czy to w przyszłości, czy to w przeszłości, czy w jakimś jeszcze innym alternatywnym świecie. I ona świetnie te światy kreuje, moim zdaniem. Nie wiem, jak wspominasz lekturę Mony, ale no, to jest taka książka, która jakoś mówi o bardzo konkretnych i uniwersalnych rzeczach, opowiadając jednocześnie oderwaną trochę od wszystkiego historię.
Tak, pamiętam, jak przy okazji Mony mówiłyśmy, że właściwie nie wiadomo, gdzie to się dzieje i że można mieć jakieś przypuszczenia, ale one niekoniecznie prowadzą do ostatecznych wniosków i że to
no
jest
nie musisz
właściwie
tego wiedzieć.
Tak, że to jest taka zaleta, że to się może zdarzyć wszędzie, że to może być w sąsiedztwie, to może być na drugim końcu świata, no i to może być u nas, gdziekolwiek to u nas właściwie jest.
Dokładnie. Więc taka była książka numer 3, którą chciałam dla Was zrecenzować po jej lekturze na czytniku. No tak jak mówię, trudna była to dla mnie książka, ale bardzo się cieszę, że ją przeczytałam, bo już od dawna po lekturze Mony wiedziałam, że będę chciała wrócić. Zobaczcie, znowu wracam sobie do różnych pisarek, do których twórczości chciałam wrócić, no i miałam taką możliwość. Bardzo Wam mimo tych trudności polecam Wam bardzo tę książkę. Można by myślę wiele o niej opowiedzieć, ale no, już dosyć długo opowiadamy, a nie chcemy przecież wszystkiego przed Wami odkrywać i całej symboliki, której wydaje mi się jest bardzo bogata w jeziorze Bianki Belowej. No więc to są książki, które chciałam dla Was zrecenzować po ich lekturze na czytniku. Mam już parę nowych książek zaczętych. Czytam m.in. Johna Greena, eseje Johna Greena. Myślałam, że jeszcze je skończę, ale o tych esejach można by mówić po prostu strasznie, strasznie długo, więc no nie skończyłam ich jeszcze, jestem w trakcie ich czytania, może kiedyś je dla Was zrecenzuję, bo kiedyś John Green był dla mnie bardzo ważnym autorem. Dla Ciebie też?
Tak, tak, myślę, że tak i myślę, że może faktycznie sięgnę, jak Ty skończysz, albo nawet jak Ty nie skończysz jeszcze. No więc myślę, że ten czytnik jednak ma cieszy się dużym powodzeniem w naszym domu i myślę, że dał nam taką trochę swobodę właśnie w sięganiu po książki, albo właśnie tak jak mówiłaś wcześniej o tej natychmiastowości, że nagle nachodzi cię ochota, żeby właśnie przeczytać eseje Johna Greena i teraz skąd je wziąć, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że chyba trochę tak ośmiela nas właśnie do sięgania po rzeczy, które gdzieś tam...
Tak, to prawda.
Prawda? Gdzieś masz z tyłu głowy, że chciałabyś wrócić do Bianki Belowej, ale jakoś nigdy nie podjęłyśmy wysiłku, żeby na przykład kupić tę książkę, albo ona gdzieś jest na liście, ale jeszcze jest, nie ma jej na półkach, a tutaj ten dostęp jest naprawdę ułatwiony. Albo w moim przypadku, żeby sięgnąć po książki, których się trochę obawiam, czy zrozumiem, czy sobie poradzę, jak to będzie. Mówię oczywiście o afrykańskich korzeniach UFO. No i bardzo mnie cieszy to, że tutaj jest tak łatwo, że w momencie, gdy mam przypływ odwagi, po prostu klikam i zaczynam czytać. No i to naprawdę jest fantastyczna rzecz.
Tak więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy InkBook za przysłanie nam czytnika i za propozycję współpracy i za możliwość przetestowania i zrecenzowania wrażeń z korzystania z tego urządzenia. Bardzo dziękujemy. No, myślę, że będą pojawiać się recenzje książek e-booków przeczytanych w ten sposób. Teraz będziemy mieć jeszcze więcej różnych tytułów, spośród których będziemy mogły wybierać i recenzować je dla Was. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą obecność. Mamy nadzieję, że Was zainteresowałyśmy. Tematów było bardzo wiele, bardzo różnych, więc myślę, że coś dla każdego, coś ciekawego. No i co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.